Buduj razem z nami Radio Warszawa. Złóż deklarację honorowego abonamentu poprzez stronę www.banksłuchaczy.pl.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.
Rozmowa Radia Warszawa.
W studiu obok są dzisiaj z nami nasi specjalni goście. Chciałoby się powiedzieć maturzyści. Dominika Chorosińska,
witam,
Wincenty Piwka. Witam serdecznie, dzień dobry.
Dzień dobry.
No to co, będziemy wspominać na samym dobrym początku naszą maturę. Nie będziemy pytać, ile to było lat temu, ale jakie są wspomnienia związane z tym wydarzeniem?
Ja przyznam, że mam bardzo dobre. Ale może dlatego, że miałam inny cel i w ogóle nie stresowałam się maturą. Chciałam ten egzamin mieć za sobą. Przyznam się, że miałam szytą spódnicę specjalną taką z kieszeniami, żeby w razie czego tam ściągi włożyć. Ale z nich nie skorzystałam.
A to właśnie, tak, a pani Wincenty?
Że nie, nie ma co wspominać o to, przecież jak wczoraj, to także to, co tu wspominasz, mniejszy stres nie opuścił.
Ale ja byłam tym rocznikiem, który zdawał tak, język polski, Bogu dzięki, matematykę nie. Och, dzięki ci, panie.
Matematykę nie?
Nie, matematyki nie zdawał. No tak, młodsza jestem, przepraszam.
Nie, to widać.
Matematyki nie zdawałam, zdawałam język polski, potem oczywiście język obcy i do wyboru do dodatkowy przedmiot, tak? Wahałam się między tam biologią i historią. Można było sobie wybrać.
A u mnie było, to było tak dawno, że ja już nie pamiętam. Język polski, potem wybrany przedmiot pisemny, egzamin, też nie było matematyki, ale ja z kolei już się tak nie cieszę jak pani redaktor. Ja bardzo lubiłam matematykę, ale zastanawiałam się, czy z historii, czy z matematyki i jednak wybrałam historię. I potem dodatkowo były egzaminy ustne. I nie wiem, za moich czasów, nie powiem w którym roku, bo nawet nie pamiętam, to było tak, że jak dostało się ocenę bardzo dobrą z języka polskiego,
to się nie zdawało,
to nie
potem
zdawało się
ustnego.
Ustnego egzaminu. I ja właściwie miałam takie 100% pewności, że dostanę tę piątkę z polskiego i w ogóle ustny mnie nie dotyczy. I nagle okazuje się, że wtedy nazywałam się Figurska, dostała 4+. To był koniec świata, w ogóle runął mi świat. A co się okazało? Że popełniłam błąd ortograficzny. No, wielokrotnie używałam ten wyraz, a tym akurat w tym jednym, jedynym przypadku napisałam go źle. No i został uznany jako błąd. 4+, koniec świata, no ale potem chociaż z ustnego dostałam 6.
Pięknie.
Chciałam się pochwalić.
Ja się na 6 nie załapałem, także na pewno bym miał. Ale zdawałem matematykę i ja się załapałem na ten okres, kiedy zdawało się też, był taki nie wiem, chyba nawet nie za długi czas, zdawało się coś takiego jak propedeutyka nauki o społeczeństwie. Taki był przedmiot. To jest chyba dzisiejszy odpowiednik,
Wosz?
Tak, Wosz? Odpowiednik dzisiejszego WOS-u, tak.
Już nazwa odstrasza, ale szczerze mówiąc.
Dla odważnych.
No, wystarczyło nauczyć się nazwy, już człowiek czuł się mądrzejszy. Także, ale tak było
faktycznie.
A nauczyciele
byli przyjaźni, wspierali w jakiś sposób. Z maskotkami wchodziło się na salę. Tutaj widziałam podpalających maturzystów przed szkołą tutaj nieopodal, wielokulturową imienia Jacka Kuronia.
Znaczy
na kolorowo ubrana młodzież.
A nie, no to u nas to było takie wydarzenie i wiadomo, że trzeba było na galowo, biało-granatowo lub biało-czarno, żadnych maskotek, nic ze sobą. I nauczyciele owszem byli, no ja tak sobie myślałam, myślę, że to tylko wyobrażenia mogły o tym mówić, że byli sprzyjający, bo po prostu no, nie pomagali, byli tacy uczciwi w tym, że to jest nasza praca tylko i wyłącznie samodzielna.
Znaczy, ja też jakoś tak wspominam, że mam takie wrażenie, że na tym ostatnim etapie to nauczyciele rzeczywiście pracowali jakby na nasz sukces. Tak mi się wydaje, że też im zależało, nie mniej niż nam na tym sukcesie. Faktem, że dzisiaj jak bo akurat dzisiaj przeżywam drugą maturę. Starsza córka też zdawała. I jedyne zaskoczenie dla mnie, bo to już przeżywałem u starszej córki i teraz, że jakby temat ściąg nie istnieje akurat u nich.
Właśnie, to dziwne.
No dla mnie to naprawdę, powiem szczerze, że...
Się zajmują telefonami, nie ściągamy.
Znaczy teraz to już tam jakieś techniki nie wolno wnosić, jakieś to dla mnie w ogóle inny świat. Natomiast myśmy żyli tymi ściągami, tak. Tamte, a to ruloniki, a to tak. Składane, a to zwijane, a
były
to zakładane.
Były takie mini grubaski, prawda? Cała historia była.
Ostatnie dni przed maturą to było tylko pisanie ściąg.
Tak.
I to
było tym samym utrwalanie wiadomości.
W kanapkach i takie, bo rodzice w ten czas robili kanapki, no tak było. I w kanapeczkach się... I jakieś takie historie, opowieści z tego były. Rzeczywiście pewnie więcej się człowiek nauczył, przygotowując te ściągi. Mhm. Natomiast wydaje mi się, że jest to jakaś taka... Jest to zmiana jednak chyba taka kulturowa i pokoleniowa. Mhm. No, ja mogę powiedzieć za siebie. No, maturę zdawałem w takich czasach, kiedy nie mówiło się, że ktoś oszukuje czy kradnie, tylko po prostu jest zaradny i organizuje, prawda? I skoro egzamin dojrzałości... No tak było, prawda? No, jakoś nie pamiętam, żeby to było zło. No, szczerze mówiąc, nie pamiętam jakiegoś księdza, który... Znaczy, ja nawet się nie spowiadałem z tego, że ładną ściągę zrobiłem. Nawet do głowy by mi nie wpadło. Mhm. Ale wydaje mi się, że tak było, że musimy
to
sobie jakoś radzić.
Eksternistyczna metoda nauczania, prawda? To
chyba tak.
I natomiast... pamiętam, że jeszcze nasza pani od... Dobrze, nie będę mówiła. W każdym razie, jak ktoś chciał skorzystać z toalety, z łazienki, tylko po lewej stronie. Dokładnie. Przy umywalce. Jakby co, to tylko tam.
To znaczy było. Chyba też bym była taka siatka, prawda, tych zostawiania ściąg właśnie w toalecie. Przejęcia. No, ale generalnie nie pamiętam, żeby ktokolwiek na maturze ściągał.
To chyba taka była grupa
przygotowania,
wsparcia.
Grupa wsparcia. Ale nikt chyba z tego nie korzystał. Ja na pewno nie. Ze strachu po pierwsze. A po drugie, jednak się okazało, że ta wiedza na tych ściągach została bardzo mocno utrwalona, również na twardym dysku i można było korzystać z wiedzy.
Ale prawdę mówiąc, ja mocno przeżyłem takie zdziwienie, kiedy już z tą starszą córką jechaliśmy po świadectwo bodajże i tak sobie mówimy, że to już tam niedługo zostaną tylko dobre wspomnienia z tej szkoły, już te wszystkie stresy i tak dalej, to co było złe, to odejdzie w niej pamięć. I ja jakoś tak jadąc tym samochodem jej mówię, że to wiesz, a te ściągi, jak robiliśmy, i ona wtedy tak z takim dziwnym, to wyście ściągi pisali? Wpadka niesamowita, dobrze, że to było już po maturze, ale to było takie autentyczne zdziwienie, że no jak można w ogóle coś takiego zrobić? Znaczy, tak sobie pomyślałem, biedne dziecko, ale później powiem szczerze, że byłem dumny, że tak zareagowała.
A ta dzisiejsza maturzystka spała?
Spała, wstała. W miarę spokojnie, myślę, że nie, no jestem przekonany, że będzie dobrze. Nie? Wiadomo, że rodzic zawsze bardziej przeżywa niż dziecko. To trudno sobie to jakoś tam chyba wytłumaczyć. Ja też wolałbym teraz siedzieć tam na tej sali, niż czekać na tę godzinę 12 i zadzwonić.
Ale ja jestem ciekawa, jeżeli mogę zapytać, czy drugą maturę przeżywa się tak samo jak i pierwszą?
Ja powiem szczerze, właśnie dzisiaj sobie też o tym pomyślałem, jadąc już później sam samochodem, że to jednak to jest w tym coś takiego, że i to jest chyba taka jakaś wartość w tym wszystkim, bo mam w tym tygodniu dwa duże egzaminy, w sobotę najmłodsza córka z kolei będzie miała pierwszą komunię i to jest też duży, poważny egzamin dojrzałości dla niej i tak sobie pomyślałem, że i ten egzamin też dla mnie jest inny. Tak sobie pomyślałem właśnie dzisiaj, jadąc tutaj do studia, że za każdym razem jednak inaczej człowiek do tego chyba musi podchodzić. Ja się cieszę, że jakoś tak w głowie mam to inaczej poukładane, że nie jest to tak, że znów matura, tylko że To dziecko ma teraz akurat takie zadanie przed sobą i jestem z tym dzieckiem, a nie z maturą. Tak mi się wydaje i cieszę się, że inaczej, na pewno inaczej do tego podchodzę. Nie jest to tak, że matura, przerabialiśmy.
No właśnie, czekałyśmy na taką odpowiedź.
Nie.
Że lżej na sercu i...
Nie. Ten tremorek jest taki sam, aczkolwiek akurat córka, no jestem przekonany, dobrze się uczyła, więc jestem, no musiałby być to jakiś, nie wiem, co musiałoby się stać, żeby...
Tak. Ale mówimy o tych egzaminach, bo w tym roku jeszcze tak, gimnazjalne egzaminy, prawda?
Były, tak.
Tak, były.
Ja dlatego to pytam, ponieważ moje dwie córki są po egzaminach. Jedna po egzaminie gimnazjalnym, druga po egzaminie ósmoklasistki. I ja z kolei pierwszy egzamin bardzo przeżywałam, ten gimnazjalistki. Wydaje mi się dlatego, że był pierwszy i też te wszystkie okoliczności były dosyć trudne do przewidzenia, czy ten egzamin się odbędzie, czy nie. I jak to wszystko się udało, to rzeczywiście ten egzamin ósmoklasistki naprawdę, no nie powiem, że niezauważony przeszedł, ale zupełnie inaczej już, mogę powiedzieć, o sobie przeżywałam. Taka byłam spokojna, tak jakby to była praca klasowa kolejna. A ten najstarszej córki to rzeczywiście wychodziłam z siebie.
Ale to może też w związku z okolicznościami. Dzisiaj otrzymaliśmy kolejną informację, że ten strajk jest teraz zawieszony nauczycieli i być może zostanie wznowiony we wrześniu. Czym jest karta nauczyciela, o którą tak między innymi nauczyciele walczą? Niektórzy opisują, że to jest PRL-owska karta nauczyciela. Nasi eksperci w audycji Wychowywać, ale jak? Też są za tym, a mamy ich wielu, też są za tym, żeby ją zlikwidować.
Tak, znaczy ja bym tego może nie przypieczętowywał takim dramatycznym hasłem, że PRL-owska. Natomiast nie jest to, moim zdaniem, nie jest to zdrowy, motywacyjny system, który może pomagać nawet samym nauczycielom. Akurat mam takie doświadczenie kilkuletnie prowadzenia szkoły i uważam, że z nauczycielami można się porozumieć. Ja kiedyś powiedziałem już w jakimś programie, że moim zdaniem 80% tak rzuciłem, procent nauczycieli to bardzo mądrzy są ludzie, za co potem ktoś mnie później skrytykował, że skąd mam te badania i tak dalej. Ja dalej tak uważam. Rzeczywiście badań nie robiłem, ale dalej tak uważam, że większość nauczycieli chce pracować i to są mądrzy ludzie, dlatego, bo jeżeli uważamy inaczej, to dlaczego wysyłamy dzieci do szkoły, tak? To po prostu jakby
byłaby sprzeczność. No pan Jadu Żarnak mówi, że 50-50.
No może tak mówimy, możemy mieć różne odczucia, natomiast na pewno wszędzie mamy wolny rynek, tak? Wszyscy się dostosowali do tego. Kiedyś mieliśmy deputaty na węgiel, mieliśmy tam różne inne takie motywacyjne systemy, które działały pewnie w tamtym systemie, teraz już nie działają, raczej są wykorzystywane przeważnie chyba w nim najlepszym celu. Dlatego wydaje mi się, że zniesienie tej karty nauczyciela, ja akurat miałem przyjemność prowadzenia szkoły takiej, no powiedzmy prywatnej, tak, na innych zasadach. Karta nauczyciela nie obowiązywała w tym systemie.
Nauczyciela nie obowiązuje w systemie szkoły
prywatnej.
Tak. I można się porozumieć z nauczycielami. Ja tak naprawdę mogę powiedzieć, jeżeli komuś nie było po drodze, znaczy jakoś tam się nie rozumieliśmy, to się rozstawaliśmy w jakiejś, wydaje mi się, w miarę przyjaznej atmosferze. Natomiast nie było tych rozstań wiele z nauczycielami, to chyba jedno, dwa może. Natomiast z pozostałymi nauczycielami mogliśmy się super porozumieć. Ja widziałem po prostu ten błysk w oczach tych nauczycieli, tą pasję w tej pracy i niepotrzebna była...
I nie miał pan okularów powiększających
ani lupy. Nie miałem okularów i nie trzeba było i tam obiecywać jakichś takich... Podpisywaliśmy umowę na pełny wymiar pracy godzin, a nie jakieś tam domawianie
się. Ale czy dzisiaj pan chce powiedzieć, że pan był właśnie z tą naszywką wspieram nauczycieli, czy jednak wspieram dzieci zdające egzaminy? Takie dwie grupy się wytworzyły w czasie
mówimy,
tego strajku.
Mówimy teraz o tym, co się wydarzyło. Na pewno ten system, chyba może też i w dużej mierze przez kartę nauczyciela jest źle pomyślane. Rzeczywiście trzeba podejść do nauczycieli, ale to nie jest problem. W mediach mam wrażenie, że w dużej mierze zostało to sprowadzone do problemu pieniędzy i nie wiem, i czasu pracy, czy jakichś takich wymiernych...
No bo taki słyszeliśmy przekaz, że chodzi
tak,
o pieniądze.
Ale tu wydaje mi się, że problem jest dużo szerszy. Problem jest, tutaj rzeczywiście można powiedzieć, sami trochę odbieramy autorytet nauczycielom, ale nie tylko my jako rodzice, ale generalnie ten system taki jest troszeczkę pomyślany, że moja mama była nauczycielką i już nie żyje, ale najpóźniejszych lat, kiedy odwiedzaliśmy miejscowości, w których uczyła, No to przyjeżdżała, no była tam Bogiem po prostu. Wszyscy najstarsi mieszkańcy, tam już te panie były babciami, witały, tu proszę, dzień dobry, pani Aniu. I to były małe miejscowości, była taką trochę siłaczką, to zawsze wyjeżdżaliśmy tam jakieś masło, jakieś kaczki, kury po prostu. To nikt nie musiał już dawać łapówki za oceny, po prostu to był taki szacunek, wszyscy wiedzieli, że o, tutaj niosła kaganek oświaty i tak dalej. Natomiast no, był ten szacunek. Ja się czułem jako syn nauczycielki, naprawdę czułem się kimś bardzo ważnym i wiedziałem, że moja mama była kimś ważnym. Dzisiaj no, nie dajemy nawet jako rodzice takiego przekazu dzieciom, że nauczyciel to jest ktoś naprawdę ważny. Pewnie to jest też szerszy obraz, bo my chyba nie gramy do jednej bramki najczęściej.
To jest problem, bo myślę, że dla dobra dziecka warto by zastanowić się nad tym, nad reformą, skoro tak już mówimy, głośno się mówi po strajku nauczycieli, że żeby na ten problem spojrzeć szerzej, żeby istotą było to, żeby zarówno rodzice, jak i nauczyciele, tak jak pan powiedział, grali do jednej bramki, to znaczy żeby rodzice budowali autorytet nauczyciela w domu. To jest przede wszystkim dla dobra dziecka. Ale no, też pytanie, jak zweryfikować, bo pan powiedział, że z niektórymi nauczycielami pan się rozstał, bo nie było wam po drodze. Tylko jakie kryterium jest przyjąć do tego, czy nam jest po drodze, czy nie? Kto to powinien oceniać? Czy rodzice powinni mieć wpływ? Bo też nie jest tajemnicą, że mnóstwo dzieci obecnie korzysta z lekcji dodatkowych, z korepetycji. No, przyznam, że za moich czasów coś takiego miało miejsce sporadycznie, a teraz jest zupełnie inaczej. To są pojedyncze osoby, które nie korzystają z lekcji dodatkowych, a gro osób, i to można powiedzieć z takich nawet wiodących przedmiotów, język polski, matematyka, czy historia nawet, także pytanie, czy jaki rodzic powinien mieć wpływ na to, czy nauczyciel jest dobry, czy nie, a jaki na przykład dyrekcja szkoły? Jak to połączyć i jak to pogodzić?
Znaczy tu jest pewnie, pod tym względem pewnie jest przewaga takich szkół społecznych czy prywatnych, które umawiają się na pewne wartości, które są im wszystkim tożsame, tak? No bo właśnie często jak patrzymy na szkoły, to patrzymy na wyniki w nauce. Często właśnie tak jest, że tym wyznacznikiem mają być wyniki w nauce. Zabrnęliśmy wszyscy w ślepy zaułek, bo jeżeli ktoś sobie nie radzi, no to mamy teraz orzeczeń pełno. Ja nie podważam. No pewnie są jakieś przesłanki do tego, ale za naszych czasów, jak to znowu tam mówimy, może to źle brzmi, ale
ja nie pamiętam, żeby...
nie pamiętam, żeby ktoś przynosił jakieś orzeczenia w wyjątkowych sytuacjach.
W mojej klasie było dwóch kolegów, ale dzisiaj przecież jest inne środowisko. Telefony, multimedia.
Czegoś takiego nie pamiętam. Natomiast to jest też moim zdaniem godne zastanowienia, bo dziś mamy taki trend, że wszyscy muszą zdać maturę, wszyscy muszą pójść na studia. Obojętnie, czy mamy problem z ludźmi na rynku pracy, z ludźmi, z pracownikami fizycznymi. Kiedyś mieliśmy szkoły zawodowe, teraz de facto zostały zmiecione. No bo jeżeli sobie nie radzę w nauce, to przyniosę jakieś tam orzeczenie z czymś tam, no i jakoś tam przejdę tą maturę, później gdzieś tam jakieś studia zdam i wszyscy jesteśmy z dyplomami, wszyscy magistrzy wykształceni. To jest jakby też moim zdaniem sprawa do przemyślenia. Ja nie neguję badań, bo zaraz mi ktoś zaatakuje, że a jak, ale co, przecież tutaj dzieci sobie nie radzą, mają trudności i tak dalej. Ale nauczyciel, jaki ma dziś sposób na ucznia, który na przykład powie, że nie chce się uczyć? Przychodzi i mówi, nie będę się uczył, ty jesteś od tego, żeby mnie nauczyć. I nauczyciel w tej chwili jest bezradny, no bo jeżeli spróbuje cokolwiek zrobić, za naszych czasów był wskaźnik, można było dziecko wyrzucić za drzwi. Ja nie twierdzę, że to były dobre rzeczy, bo znowu ktoś mi powie, że wspieram przemoc.
No, mocno.
Ale nauczyciel w jakiś sposób mógł wyegzekwować
dzisiaj nie może zrobić nic. Tak naprawdę jest bezradny. I wszyscy tylko czekają.
Ile czekali? Jeszcze pisali, że dziękują za ciasta od rodziców. I tutaj rodzice byli w studiu obok, siedzieli, powiedzieli, jakie ciasta? My wam ciasta akurat nie przynosimy. nie wszyscy jesteśmy z wami, jesteśmy bardziej ze swoimi dziećmi.
No tak. No,
a propos tej bezradności.
Szkody, jakie powstały w wyniku tego strajku, znaczy na pewno nie popchnęło to sprawy poziomu edukacji w Polsce do przodu.
No nie, słyszałam rozmowę gimnazjalistów. Mówią nam o moralach i nas zostawiają. Siostra mówiła nam, dziennikarka, że jej dziecko poszło ze swoją maturą próbną do nauczyciela. Nauczyciel powiedział, że nie będzie mówił o maturze próbnej, ponieważ strajkuje i nie będzie gadać ze swoimi uczniami.
Tak, tylko że ja bym też nie tak do końca, jakby wydaje mi się, że tam jest, było dużo złych emocji w tej całej sytuacji. Ja bym nie oceniał ani nauczycieli, ani rodziców, ani po prostu, ja bym, szczerze mówiąc, wydaje mi się, że dobrze byłoby teraz, gdybyśmy potrafili w ogóle jako społeczeństwo odciąć się od tego. Było, sorry, nie? Wszyscy popełniliśmy jakieś tam błędy. Zaniedbania w edukacji są od lat. To nie jest tak, że wczoraj raptem, czy przedwczoraj się okazało, że oj, mamy problemy w edukacji. Nie, to są zaniedbania od lat. Także wydaje mi się, że jedyne, co można zrobić, to się po prostu odciąć i siądźmy i pomyślmy, co dalej. Nauczyciel musi zyskać autorytet z powrotem, żeby to, co mówimy, tak? Żeby mógł wyegzekwować od ucznia. Uczeń przychodzi po to, żeby się nauczyć. Jak nauczyciel ma go uczyć, jeżeli dziecko mówi,
nie będę?
Nie, ja
uważam, że jak ma nauczyciel pasję, a są tacy z powołania, to myślę, że do tego dziecka też przemówi i to dziecko obdarzy go zaufaniem i otworzy się na niego. Dobrze. Moi drodzy, wracamy do 3 maja. Piękne święto patriotyczne, chociaż tak naprawdę dzisiaj cytowany jest zupełnie inny pan.
Pan Jędrzejewski.
I ja tak sobie myślę, świetną sobie zrobił reklamę i promocję.
No właśnie, przyznam, że bardzo się dziwię tak wytrawnemu politykowi, jakim jest Donald Tusk, że pozwolił sobie skraść
całe show.
Tak, show. Przyznam, że mnie to nasuwa to wystąpienie innego rodzaju pytania, dlatego że uważam, że polityk taki jak Donald Tusk, wiadomo, że to wszystko było zaplanowane, wyreżyserowane, on dokładnie wiedział, co pan Jędrzejewski powie, bo przy politykach na takim poziomie to jest zawsze sprawdzone, co do słowa właściwie musi być zaakceptowane, bo pamiętam, że pan Jędrzejewski był supportem pana Donalda Tuska. A z drugiej strony też pamiętam, że pan Donald Tusk był takim politykiem, który niewolnikiem sondaży i niewolnikiem badań. To znaczy zawsze zanim coś wypowiedział, to zrobił badania, czego społeczeństwo oczekuje i właściwie mówił to, co wynikało z tych badań lub sondaży. No i teraz sama siebie pytam, czy to oznacza, że wypowiedź pana Jędrzejewskiego to jest to, co społeczeństwo polskie chce usłyszeć i za czym pójdzie. Słyszeliśmy też ten aplauz i to było dla mnie najbardziej przerażające, bo każdy może sobie mówić różne rzeczy, ale druga strona, jak to odbiera? I odbiór to było dla mnie dość niepokojące.
No znaczy, niepokojące pewnie tak i to może fajnie, że mówimy o tym w kontekście egzaminów dojrzałości, bo to jest, znaczy moim zdaniem to jest kolejne testowanie granic. Ile można, na ile możemy sobie pozwolić w takiej destrukcji wartości, które do tej pory były. Czy one były dobrze realizowane, czy źle, to jest jakby inna sprawa, tak? I umawiamy się w domu na porządek, a że akurat buty są w przedpokoju źle ustawione, czy nie wiem, czy zlew jest pełen brudnych naczyń, bo to się zdarza, to nie znaczy, że my co do zasady nie zgadzamy się wszyscy, że mamy mieć porządek. I to, że mamy powiedzmy taką sytuację gdzieś tam w kraju, nie wiem, no teraz wyciągane są różne rzeczy i w kościele, i gdzieś tam, że to, że brudy są, natomiast rozwalenie jakby systemu, czy zanegowanie jakichś systemu wartości i niezaproponowanie, bo gdyby jeszcze za tym poszło coś takiego, mamy w zamian inną propozycję. Inna propozycja, która jest fajna, którą, drodzy państwo, no przedyskutujmy. Może nasza propozycja rzeczywiście jest lepsza na ten czas. Natomiast samo mówienie w takich kategoriach, że to, co mamy, jest do niczego, rozwalmy to, nie dajmy się, jak tam było, nie dajmy się zapędzić do zagrody, tak, czy coś takiego, takim językiem. No i co w zamian? Bo rozwalić to potrafi każdy. Po to mamy egzaminy dojrzałości, te dzieciaki nasze 18-letnie mają pokazać, jesteśmy już na tyle dojrzali, że potrafimy zdać ten egzamin. Jeżeli już mówiliśmy o nauczycielach, jeżeli mamy wątpliwości, czy nauczyciele zdali egzamin dojrzałości, czy mamy wątpliwości, czy politycy, i to nie pierwsze wątpliwości, czy politycy potrafią zdać egzamin dojrzałości, od kogo te nasze dzieciaki mają się uczyć? Co mają się nauczyć? 2 dodać 2 równa się 4 i mają się nauczyć, tam Mickiewicz napisał Pana Dedusza. To nie jest wszystko. To nie jest wszystko w egzaminie dojrzałości. Tak naprawdę miejmy nadzieję, że te dzieci, o których mówimy, że nie ściągają, że może oni kiedyś dojdą do tego, że w dniu 3 maja oni będą przemawiać i może coś innego będą mieli nam do zaproponowania.
Bo przyznam, że ten młody pan, to rzeczywiście zrozumiałam, co to znaczy.
W ogóle podobny do Macrona jest.
Tak, tak to wszyscy mówią, ale z drugiej strony, no, może tego też tak nie podbijajmy. Dla mnie jedna myśl nasunęła się po tym wystąpieniu, że teraz, oby to nie była prawda, że wraz z Donaldem Tuskiem, no bo jestem więcej niż pewna, że wystartuje w wyborach prezydenckich, przyjdzie taka fala młodych ludzi, którzy są bez serc, bez ducha, to szkieletów ludy. No i trzeba chyba się zmobilizować i temu przeciwstawić. Znaczy,
myślę, że właśnie 3 maja, no, paradoksalnie, że akurat przy takiej dacie pojawiają się
powinni być razem, tak?
Pojawiają się tego typu takie, no, z mojego punktu widzenia jednak destrukcyjne wystąpienia, bez jakiejś takiej myśli, co dalej.
A i tutaj bardzo bliziutko, uniwersytet.
Powinniśmy się uczyć, wydaje mi się, z historii, w jakich momentach Polska jako kraj, jako naród, w jakich momentach byliśmy silni. Kiedy jednak łączyły nas jakieś konkretnie nazwane wartości, a nie jakieś bliżej nieokreślone i mówienie, że no nie, to się nie sprawdza, zróbmy coś tam. To przywołuje z lekcji historii najgorsze momenty, tego typu retoryka, najgorsze momenty naszej historii, w której jednak traciliśmy generalnie jako naród i osłabialiśmy się. Ja nie znam tego pana Jazdrzewskiego, nie śledziłem jego
chyba nie,
jego CV.
Ja nie wiem, czy ktoś go znał wcześniej. Może byli tacy, którzy go znali.
Może jest nawet całkiem fajnym gościem prywatnie, może ktoś mu podpowiedział, że stary, PR-owo to tak fajnie będzie, jeżeli 3 maja. To jest dla każdego dziennikarza wiadomo, że to jest pusty czas. Tutaj na tego typu chałupce to jest najlepszy moment, żeby powiedzieć coś takiego kontrowersyjnego, że wtedy wszyscy będą o tobie mówić. To jest proste, tak?
Ostatnie miało być pytanie, czy boimy się ustawy tej słynnej amerykańskiej, związanej z przekazywaniem majątku ze sprzedaży pożytowskiego mienia bezdziedzicznego tamtejszym organizacjom pozarządowym. Jakby mogła prosić taką krótką odpowiedź, mamy się czego bać, czy nie mamy się czego bać?
Ja myślę, że ta sprawa jest dość skomplikowana, więc nie wiem, czy tak można
tak
jednym słowem.
Powiem, to jeszcze wrócimy, jak nas jeszcze odwiedzicie, drodzy tak, państwo. Tak, chyba, że pan Wincenty szybko.
Sama nie wiem, ale myślę, że pocieszające jest to, że my też mamy się czego domagać i to są, mówi się o bilionie, więc może nie jesteśmy na tak straconej pozycji.
Znaczy, bać wydaje mi się, że można się bać tych konsekwencji finansowych, natomiast bardziej ja się boję tego, co się dzieje wokół, żeby podejść, powiedzmy, bo czy finalnie dojdziemy do tych odszkodowań, to jest jedna rzecz. Natomiast to, co się dzieje wokół, żeby stworzyć klimat i robienie z naszego narodu oprawców w II wojnie światowej, no tego się strasznie boję. Jak to tłumaczyć tym następnym pokoleniom, tym jeszcze młodszym, nie tym naszym dzisiejszym zdającym matury, ale tym kolejnym, że myśmy nie byli oprawcami, kiedy oni na każdej stronie w internecie będą słyszeli, widzieli i wszyscy im mówią, że Polacy byli oprawcami podczas II wojny światowej.
Znaczy, wydaje mi się, że my musimy się bardzo głośno i radykalnie bronić. Właściwie mówić o prawdzie historycznej, jaka miała miejsce.
Dziękuję za to spotkanie, za tę rozmowę. Oczywiście za gimnazjalistów, maturzystów. Trzymamy kciuki. Wszystko będzie dobrze. Dominika Chorosińska.
Dziękuję bardzo.
Jakie trzymamy kciuki?
Do Europarlamentu.
Proszę się pomodlić.
Trzymamy kciuki na różańcu, wiadomo.
Wincenty Pipka, Związek Dużych Rodzin 3+, w takich znakomitych nastrojach. Moi drodzy, to zapraszam was jeszcze
Dziękuję
do nas
bardzo.
Tutaj w maju. Dziękuję.
Reklama.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.